Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Papież Franciszek modli się za ofiary wypadku w Hiszpanii. Korzystając z zawieszenia broni, syryjscy chrześcijanie wracają do zrujnowanego Homs. Zamordowany przez mafię ksiądz Giuseppe Diana wspominany był w czasie obchodzonego dziś we Włoszech Dnia Pamięci o Niewinnych Ofiarach Mafii. Witam 21 marca i zapraszam na aktualności. Potraktujmy poważnie nasze chrześcijaństwo i starajmy się żyć jak ludzie wierzący, apeluje Ojciec Święty na Twitterze. Słowa te to jedyna dziś publiczna działalność papieża. Ze względu na rozpoczynający się Wielki Tydzień zawieszone zostały poranne msze dla wiernych w kaplicy Domu Świętej Marty. Przed południe Franciszek poświęcił na audiencje prywatne. Przyjął na nich między innymi prawosławnego metropolitę Grecji oraz księcia i księżną Luksemburga. Franciszek zapewnił też o swej modlitwie za ofiary wypadku autokaru w Hiszpanii, w którym zginęło 13 studentek różnych narodowości, a ponad 30 osób jest rannych, w tym Polak. Mimo ogromu zniszczeń, chrześcijanie zaczynają powoli wracać do Homs. Jest to efekt zawieszenia broni i wycofania się z tego miasta po prawie 3 latach islamskich fundamentalistów. Obraz Homs przedstawia się tragicznie. Większość budynków jest w kompletnej ruinie. Mimo to życie powoli zaczyna się odradzać. Ludzie podnoszą z gruzów domy, organizują też życie religijne.
Serce miasta, a zarazem miejscem, do którego pielgrzymują w tych dniach Syryjczycy, jest grób ojca Fransa van der Lutta, bestialsko zamordowanego przez dżihadystów. Mieszkańcy Homs uważają tego holenderskiego jezuitę za świętego i za jego przyczyną modlą się o pokój dla swej udręczonej ojczyzny oraz o nadzieję dla swych rodzin doświadczanych cierpieniem i bólem utraty najbliższych. Szacuje się, że przed wojną w Homs mieszkało ponad 200 tysięcy chrześcijan. Po opanowaniu miasta przez fundamentalistów większość uciekła. W ostatnich dniach, jak mówią źródła kościelne, do miasta powróciło około 2000 chrześcijańskich rodzin. Pracują one wśród ruin, by odbudować swe zniszczone domy i w dawnym miejscu zacząć życie na nowo.
Zamordowany przez mafię ksiądz Giuseppe Diana wspominany był w czasie obchodzonego dziś we Włoszech Dnia Pamięci o Niewinnych Ofiarach Mafii. Manifestacje z tej okazji zorganizowano w ponad 1000 różnych miast i miasteczek w całym kraju. Wzięło w nich udział ponad 350 tysięcy osób. Promotorem tej inicjatywy społecznej, popieranej od samego początku przez Kościół, jest Stowarzyszenie Libera, działające pod hasłami sprzeciwu wobec mafii. Właśnie członkowie Libery wyczytali dziś na wiecach nazwiska 900 niewinnych ofiar zabitych w minionych latach przez członków mafii. 2 lata temu w obchodach dnia wziął udział papież Franciszek. Apelował wówczas do mafiozów: proszę was, zmieńcie życie, nawróćcie się, przestańcie czynić zło. Władza, pieniądze, które macie dzisiaj z tylu brudnych interesów, tylu mafijnych zbrodni, to pieniądze zbrukane krwią, to władza splamiona krwią. Mówił Ojciec Święty, przypominając mafiozom, że czeka ich piekło, jeśli dalej będą szli tą drogą. Kongijski zakonnik został ciężko ranny w czasie ataku rebeliantów. Jego samochód został ostrzelany w niedzielę palmową, gdy kapłan jechał odprawić poranną mszę. Do zamachu doszło w regionie Nord Kivu. Ojciec Jonas należy do zakonu kleryków regularnych mniejszych, popularnie znanych jako karaciolanie. Ranny został także jego kierowca oraz dziewczynka, którą podwozili na liturgię. Ojciec Jonas został trafiony 5 kulami. Wszyscy ranni zostali przewiezieni do szpitala w Gomie. Samochód, którym jechali, był tak podziurawiony kulami, że nie nadaje się do naprawy. W ostatnich tygodniach był to już 2 atak na zakonników. Podejrzewa się, że stoją za nim pochodzący z Rwandy rebelianci, z którymi właśnie rozprawiają się wojska rządowe.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Grzesznych napominać to jeden z uczynków miłosierdzia względem duszy. W kontekście wielkanocnych spowiedzi oraz w roku miłosierdzia o upominaniu naszych braci oraz relacji spowiednika i penitenta z księdzem Krzysztofem Cieślą, duszpasterzem akademickim, rozmawia Artur Sołek z Radia Via. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, zapraszam na magazyn.
Chrystus mówi, gdy brat twój zgrzeszy, idź i upomnij go w cztery oczy. Upominanie jest obowiązkiem, który płynie z miłości, czy bardziej sprawiedliwości?
Rzeczywiście to jest pytanie, z którym pewnie stawiamy sobie go podczas naszych czy to rozważań, czy czasem, kiedy widzimy, że nasz brat, siostra zgrzeszył. Ja powiem tak, obowiązek upominania grzesznych jest sformułowany w Piśmie Świętym wprost. I to, co Pan przytoczył, gdy twój brat zgrzeszy, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli usłucha, pozyska swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków opierała się cała sprawa. I jeśli tych nie usłucha, donieś Kościołowi. To ewangelista Mateusz tak zapisał. Święty Paweł powie jeszcze więcej. W liście do Galatów zapisze, że gdyby komuś przydarzył się upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. Święty Paweł tutaj wprost mówi, żebyś po pierwsze w łagodności sprowadzić takiego na właściwą drogę. A popatrzmy na Stary Testament. Kiedy byśmy popatrzyli na proroków, rolą proroka w Starym Testamencie było właśnie upominanie ludu i jego przecież władców. A przychodzi mi na myśl prorok Natan. Przecież to on wypomniał i upomniał Dawida, kiedy popełnił cudzołóstwo, zabójstwo. Prorok Jonasz, który idzie i głosi upomnienie mieszkańcom Niniwy. I takich przykładów w Piśmie Świętym znajdziemy bardzo, bardzo wiele. No co mówi właśnie dzisiejszy świat, właśnie współczesny człowiek na temat właśnie upominania? No trzeba z przykrością stwierdzić, że kultura dzisiejszego świata w wielu przypadkach kwestionuje upominanie grzeszących. Mówi, że upominanie jest jak gdyby wtargnięciem na wolność człowieka, bo zwrócenie uwagi, jak niektórzy tak próbują nam wmówić, jest naruszeniem jego jakiejś takiej autonomii osobowej. Przecież tak często słyszymy, też powtarza się, no to przecież on jest dorosły, wie co robi, to po co się mieszać w jego życie. Moi drodzy, nie dajmy sobie wmówić, że przestrzeganie kogoś, gdy schodzi na złą drogę, jest naruszeniem jego prawa do wyboru czy wolności. Bo przestrzeganie kogoś z całą świadomością i mocnym akcentem, muszę powiedzieć, przed złem jest aktem miłosierdzia. Powtórzmy to jeszcze raz. Przestrzeganie kogoś przed złem jest aktem miłosierdzia, a milczenie w obliczu zła, grzechu może być współwiną i prowadzić do zniszczenia ogromnego dobra. I tu pewnie jeszcze się pojawia inne pytanie, czy rodzice mają prawo, obowiązek upominać dorosłe już dzieci? I oczywiście, że tak. Choć dobierając słowa, muszą liczyć się z tym, że to słowo zostanie ich odrzucone. Kiedy dziecko na przykład żyje w związku niesakramentalnym, w konkubinacie, to obowiązkiem rodziców jest zakomunikowanie, danie wyraźnego sygnału, że to jest grzech i tak żyć nie można.
To jest częsty problem spotykany wśród młodych osób współcześnie. Myślę, że wielu rodziców boryka się z takimi dylematami. Czy powiedzieć mojej córce, synowi, który wyjechał na studia do innego miasta i zamieszkał, prawda, ze swoim chłopakiem czy dziewczyną w jednym mieszkaniu?
Tu muszą rodzice zdobyć na taką odwagę. Ja bym przytoczył słowa świętego Augustyna, który pięknie o tym też powiedział, może nie wprost o tym grzechu, ale o każdym grzechu i o upominaniu. Zapisał on tak. Byłby okrutnikiem bez serca, kto widząc ślepego stojącego nad brzegiem przepaści, nie oszczędzałby go o niebezpieczeństwie. I mówi święty Augustyn dalej tak. Daleko większym okrutnikiem jest ten, kto może wybawić swego brata od śmierci wiecznej, a nie czyni tego z lenistwa bądź obawy.
Na nas taka odpowiedzialność też spoczywa, prawda, za drugiego człowieka.
Oczywiście, że tak. I to ma wypływać z miłości, to po pierwsze, a po drugie ma to wypływać z chęci, że nie tylko ja mam się zbawić przecież, ale to też jestem powołany do tego, aby zbawić innych.
kapłan w konfesjonale, mówiąc w cudzysłowie, napomina, czy łatwo jest spowiednikowi, czy mógłby ksiądz ze swojej praktyki opowiedzieć o tym, napominać drugiego człowieka, będąc świadomym, że też ma się pewne słabości, ułomności.
Ja bym tutaj na początku może przytoczył słowa autora Listu do Hebrajczyków. On tak pięknie zapisze w 5 rozdziale, że kapłan z ludzi jest brany i dla ludzi ustanawiany. Dlatego sam, doświadczając swojej słabości, może współczuć z tymi, którzy nie widzą i błądzą. To są według mnie kapitalne słowa. Kapłan jest z ludzi brany i dla ludzi ustanawiany. Więc sam też, doświadczając czasem grzeszności, słabości, potrafi też miłosiernym okiem spojrzeć na penitenta, który niejednokrotnie z wielką obawą, z kruchą przystępuje do tego sakramentu. Więc wydaje mi się i jestem przekonany, że to, że kapłan korzysta z sakramentu pokuty, po pierwsze to jest jego też i obowiązkiem, to czytamy w różnych dokumentach, ale sam potrafi bardziej zrozumieć drugiego człowieka, który przychodzi po skruchę. Tym bardziej jeszcze trzeba tutaj przypomnieć słowa Chrystusa zapisane na kartach Ewangelii, chociażby w Ewangelii Łukasza, gdzie Jezus Chrystus przestrzega w takich słowach: komu więcej dano, od tego więcej wymagać będą. Skoro kapłanowi więcej dano, to też będą więcej od kapłana wymagać. Czy łatwo jest napominać grzesznika, widząc, że samemu się jest słabym? To takie pytanie, które no, można by było długo mówić. Oczywiście wydaje mi się, że same słowa przy sakramencie pokuty i pojednania, tego napomnienia, nie są najważniejsze. Bo wiadomo, istotą jest formuła rozgrzeszenia i rozgrzeszenie. Słowa są ważne i trzeba, nie wolno przejść obok problemu człowieka, który przychodzi i prosi o miłosierdzie Boże, bo tak trzeba powiedzieć. Trzeba tak dobrać słowa, żeby one trafiły do tego serca. Ja ze swojej praktyki krótkiej, duszpasterskiej, z konfesjonału mogę powiedzieć, że zawsze, zanim przejdę do konfesjonału z posługą spowiadania, zawsze modlę się o światło Ducha Świętego. Najpierw dla siebie, żebym właściwie, mądrze temu człowiekowi mógł pomóc, a po drugie dlatego, który będzie za chwilę klękał i prosił o miłosierdzie Boże, aby Duch Święty też go oświecił, żeby moje słowa trafiały do jego serca, aby jego słowa były szczere, wypływające ze szczerego żalu i chęci poprawy.
Co by ksiądz powiedział osobom, które używają takich argumentów, że dlaczego mam mówić spowiednikowi o swoich prywatnych sprawach, o swoich problemach, dlaczego w ogóle ktoś ma mi mówić, co robię źle. To jest nawiązanie też do tej pierwszej kwestii, o której mówiliśmy. Ktoś wkracza w moją wolność, w moją sferę prywatną.
To ja może taki przykład z życia. Jeżeli pobrudzimy sobie twarz, prawda, czujemy, że coś nie tak jest, ale musimy spojrzeć, podejść do lustra i spojrzeć na siebie w odbiciu. Musimy podejść do drugiego człowieka i zapytać go: słuchaj, coś ze mną jest chyba nie tak, bo czuję się nie tak. Próbujemy to jakoś werbalizować, próbujemy to jakoś konfrontować. I w sakramencie pokuty mamy właśnie takie odbicie swojego serca, swojej duszy. Dlatego też te grzechy, słabości, z którymi przychodzi penitent do konfesjonału, to takie jak gdyby spojrzenie w lustrze na swoje serce, na swoją duszę. I tutaj się nie ma czego obawiać, nie ma się czego lękać, bo tak jak wiemy, każdy człowiek jest naznaczony grzechem pierworodnym. Święty Jakub powie, że jeżeli twierdzimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy. Więc tutaj wiadomo, że klękając do konfesjonału, sięgając po miłosierdzie Boże, staramy się prosić o to miłosierdzie, które jest największą miłością. Więc tutaj wydaje mi się, że trzeba tak do tego podejść. I trzeba zwrócić jeszcze to, co otrzymuje w sakramencie pokuty i pojednania, bo to nie tylko samo wyznanie grzechu i dlaczego przed kapłanem czy przed innym mam wyznawać swoje grzechy, ale to, co otrzymuje od tego kapłana, otrzymuje rozgrzeszenie, otrzymuje miłosierdzie Boże. Przypominają mi się słowa świetnego i świętego spowiednika, świętego Jana Marii Vianneya, właśnie kiedy zwrócił uwagę na ten moment rozgrzeszenia. I mówił on tak: kiedy kapłan udziela rozgrzeszenia, należy myśleć tylko o jednym, że krew Boga spływa na moją duszę, aby ją obmyć, oczyścić i uczynić piękną, jakby była zaraz po chrzcie. I tu jest, z takim nastawieniem powinniśmy przystępować i wyznawać swoje grzechy przed kapłanem, że to za chwileczkę przyjdzie Jezus Chrystus miłosierny i swoją krwią oczyści moje serce, moją duszę od tych rozmaitych urazów, lęków i obaw.
W tym kontekście też przypominają mi się słowa ze Starego Testamentu. O tobie mówi moje serce, szukaj jego oblicza. W konfesjonale, tak jak ksiądz wspomniał, przeglądamy się jak w lustrze, ale przede wszystkim przeglądamy, konfrontujemy się z sercem Jezusa.
Zgadza się. To boskie serce Jezusa jest niedoścignione dla nas, ale jest to dla nas wzór. Mamy świętych, którzy poprzedzili nas w tym naśladowaniu. Spójrzmy na patrona naszej diecezji, świętego Józefa Sebastiana i jego ogromny kult serca Bożego, święta siostra Faustyna Kowalska, gdzie sama czytamy dzienniczek, widzimy z przebitego boku serca Jezusowego. Dla nas wytrysnęły źródła miłosierdzia Bożego. To są niesamowite słowa. Mamy się wpatrywać, mamy się umacniać, ale mamy też po to nie tylko wpatrywać się i umacniać, ale mamy po to sięgać. To jest coś niesamowitego.
Grzechy ludzkie mają często charakter publiczny, są zgorszeniem dla wielu ludzi. Zawsze powinniśmy reagować, gdy nasz brat zgrzeszy, ale w jaki sposób powinniśmy to robić, a jak tego nie robić?
Zawsze jako wierzący chrześcijanie mamy obowiązek nie milczeć na zło. Czyli jeżeli widzimy zło, powinniśmy reagować. Oczywiście tutaj też ważną rzeczą jest podkreślenie pewnego czasu reakcji, bo proszę zauważyć, jeżeli przychodzi osoba, która nadużywa alkoholu i jest w stanie upojenia alkoholowego, nie, to w danym momencie, kiedy działa substancja w organizmie, to upomnienie nie trafi, rozbije się. Trzeba znaleźć taki moment, który byłby właściwy. Jeżeli ktoś wpadnie w jakąś furię, gniew i zacznie wrzeszczeć, to my go wtedy nie zewangelizujemy, prawda? Tylko ewentualnie możemy, jak to się mówi, dolać oliwy do ognia. Musimy odczekać ten moment, aż się osoba uspokoi i wtedy porozmawiać na ten temat. Tutaj też z pomocą przychodzi nam Pismo Święte. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. No właśnie, starać się takiej okazji, jak najwcześniej, mówi nam tekst biblijny, ale by był on właściwy. Jak to robić? Z szacunkiem, z delikatnością i też z dyskrecją. To są takie elementy, które powinny się pojawić w tym upominaniu. A więc jest ten szacunek, że to jest druga osoba. Nie potępiamy osoby, bo czasami my tak potępiamy grzesznika. Naszym zadaniem jest upomnieć, ale grzech zło.
Potępiamy jego czyny.
Jego czyn, dokładnie, a nie daną osobę. Często tutaj niektórzy popełniają błąd, że potępiają grzesznika, nie zwracając uwagi, że on jest osobą z godnością, zwróć uwagę na jego zło, nie? Więc to jest szacunek, jest pewna delikatność. To też musi pojawić się w tym, nie jakaś gruboskórność, szorstkość, ale to ma być przepełnione miłością. I też ma być to, tak jak mówię, w dyskrecji. W tym pierwszym pytaniu pojawiło się, idź go upomnij najpierw w cztery oczy, dyskretnie, a potem przy świadku, a potem donieś Kościowi. No tak Ewangelia nam podpowiada.
Grzesznych napominać to jest jeden z uczynków miłosierdzia co do duszy, ale jak wiemy, tych uczynków miłosierdzia mamy zdecydowanie więcej, co do duszy właśnie i co do ciała. W kontekście roku miłosierdzia powinniśmy sobie przypomnieć o tych uczynkach. Myślę, że jakbyśmy zapytali dowolnego człowieka na ulicy, miałby pewnie być może problem z przypomnieniem sobie wszystkich uczynków. Po to mamy rok miłosierdzia. Po to papież Franciszek nam o tym przypomina, żebyśmy sobie uzmysłowili, że to też są bardzo ważne i istotne rzeczy w kontekście naszego chrześcijaństwa, w kontekście naszej wiary.
Rzeczywiście teraz sposobność ku temu jest jeszcze wyjątkowa, bo przeżywany rok miłosierdzia i tak patrzymy na człowieka, na jego słabości, ale też i te wzloty. Kościół nam podpowiada tymi uczynkami miłosiernymi wobec ciała i duszy, jak człowiek ma postępować. Ja myślę, że może nie byłoby największą tragedią jeszcze człowieka, kiedy człowiek nie zna literalnie tych uczynków. Tragedią człowieka byłoby, gdyby on nie żył. Na pewno to, co święty Jan będzie powtarzał często, żyć miłością wobec bliźniego i Boga, albo odwrotnie, wobec Boga i bliźniego, nie? To jest coś wspaniałego. Jeżeli będziemy żyć miłością wobec Pana Boga, to na pewno będzie miłość wobec bliźniego. I wtedy te uczynki miłosierdzia wobec duszy i wobec ciała będziemy je bez problemu realizować, nawet nie znając ich treści. Przecież wielu naszych dziadków, pradziadków, pradziadów nie znało tych przykazań, a dzisiaj są świętymi i wiemy, że są ludźmi zbawionymi. Więc i tak samo i my. Jeżeli będziemy kierować się w życiu miłością, Ewangelią, dekalogiem, nie ma takiej możliwości, żeby Bóg nie spojrzał na nas miłosiernym okiem, bo przecież po to nam dał te wszystkie środki ku zbawieniu.
Z księdzem Krzysztofem Cieślą rozmawiał Artur Sołek z katolickiego Radia Via. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.